Witam Państwa, Lech Pilarski. Sytuacja na granicy z Białorusią nadal napięta. Czy przedłużony zostanie stan wyjątkowy? Mamy kłopoty nie tylko na wschodzie, ale także po drugiej stronie Polski. Spór z Czechami o Turów ma już konkretny wymiar finansowy. Dziennie kosztuje nas 500 000 euro. Czy uda się uniknąć kary i zawrzeć porozumienie? Zajmiemy się także funduszami unijnymi i wyborami w Niemczech, a także Polskim Ładem. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A dzisiaj są z nami wiceprzewodnicząca Kukiz 15 Wanda Jankowska. Witam panią.
Witam serdecznie w ten piękny, słoneczny dzień.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski. Kłaniam się.
Dzień dobry, witam państwa.
Oraz w studiu poseł Koalicji Polskiej PSL Stefan Krajewski.
Dzień dobry panu, dzień dobry radiosłuchaczom.
No właśnie, przenieśmy się na wschodnią granicę. Przed chwilą, a właściwie trwa jeszcze konferencja ministra spraw wewnętrznych i administracji, ministra obrony narodowej właśnie o sytuacji na wschodniej granicy. Pan minister Mariusz Kamiński będzie wnioskował o przedłużenie stanu wyjątkowego. Czy będą jeszcze zaostrzone formy kontroli na granicach? To pytanie do pana posła Dariusza Piątkowskiego, który jest w rządzie i ma informacje z pierwszej ręki.
Zobaczymy. Na razie sytuacja na granicy, tak jak pan redaktor wspominał, jest ciągle groźna. Ciągle trwa próba nielegalnego przerzucania migrantów, dlatego też trzeba przedłużyć stan wyjątkowy na tych obszarach przygranicznych, bo okazało się to skuteczne. Utrudniliśmy także działania tym mafiom, które zajmują się przerzucaniem migrantów, także tym, którzy tu po drugiej stronie granicy mieli odbierać ewentualnie tych, którzy przekraczali granicę. Stąd nie dziwię się, że wniosek zostanie złożony tak, aby można było przedłużyć stan wyjątkowy.
A to będzie kolejny miesiąc czy kwartał do końca roku?
Nie wiem, zobaczymy. To już decyzja ministra obrony narodowej, ministra spraw wewnętrznych. Wkrótce będziemy znali odpowiedź. W tym tygodniu jest posiedzenie Sejmu, więc na pewno ta sprawa będzie stawała na porządku obrad.
A zatem będzie przedłużony stan wyjątkowy. Komentarz Stefan Krajewski, PSL.
No zanim podejmiemy decyzję co do wydłużenia stanu wyjątkowego, to przede wszystkim powinniśmy poznać raport rządu z efektów jego funkcjonowania, bo tak jak się wstrzymaliśmy przy wprowadzeniu, uznając, że te wszystkie konstytucyjne narzędzia, możliwości nie zostały wyczerpane, żeby wprowadzać stan nadzwyczajny. Tak samo teraz czekamy na tę informację. Na pewno wiemy, że te próby przedostawania się do Polski emigrantów są skuteczne. Niestety wszystkiego nie dało się zatrzymać, więc tutaj to pokazuje, że PiS no, nie potrafi bronić naszych granic i o tym powinniśmy taką debatę.
Czy będzie się wnioskować na przykład,
odbyć,
żeby postawić mur, coś w rodzaju dawnej sowieckiej systemy na wschodniej granicy?
Znaczy no tutaj poza tym, że media nie mogą docierać i jest problem z takim przekazem z tej strony granicy, to nic takiego się nie dzieje, co by pokazywało, że ta sytuacja jest nie do opanowania, bo to, co mówiliśmy od początku, czyli zwiększenie kontroli pograniczników, policji, wojska, to jest wszystko możliwe. Ale też no, tutaj się dziwię, że rząd jednak z tym Frontexem nie porozumiał się, bo to nie chodzi nawet o jakieś tam znaczne wzmocnienie, ale byśmy pokazali, że tutaj wszystko jest transparentne, oczywiste w roli
tym
takiego
bardziej, że
nawet
Frontex ma dofinansowywać budowę na tego płotu na Litwie.
Ale w roli takiego obserwatora nawet, no bo później ktoś chce politycznie działają, czy inaczej chce zaszkodzić Polsce, rządowi, no to będzie mówił, że coś się działo, co nie powinno mieć miejsca. A tak mówimy, działaliśmy razem, wspólnie, proszę pytać Frontex, czy coś zauważyli. No wiadomo, tam tych sił nie ma, ale ten Frontex aż tak znacznie, żeby tu nas tak mocno wspierał, ale to jest zawsze też takie dobre otwarcie.
Wanda Jankowska, Kukiz 15.
No. Proszę państwa, granica, no, temat narasta. No, wiemy, że zaczynało się to przede wszystkim od kilkudziesięciu chyba osób na granicy, teraz to przechodzi w duże tysiące. Ale mnie zastanawia jedna rzecz. Skoro trafili tam ci uchodźcy wojenni, bo podobno nie ekonomiczni, tak? no to w takim razie, skoro wybrali kraj docelowy Białoruś, w cudzysłowie oczywiście, bo przecież wiemy, że wszyscy są w większości, wcześniej przebywali na terytorium Federacji Rosyjskiej, no to skoro tam się znaleźli, to dlaczego reżim białoruski nie przygotuje miejsc w ośrodkach dla uchodźców, nie zabezpieczy po prostu tych ludzi przed tym okresem zimowym chociażby.
Nie pozwoli im na osiedlenie się nawet.
No właśnie, nie pozwoli na osiedlenie się. I teraz skoro my mamy tą sytuację teraz rozwiązać jako jedyni, prawda, którzy granicy bronimy nie tylko swojej, prawda, państwowej, ale granicy zewnętrznej Unii, to może Unia Europejska za mało działań podejmuje w tej kwestii po prostu, żeby nam w tym wszystkim pomóc. Bierzmy pod uwagę to, że ci uchodźcy, ci nielegalni emigranci, prawda, którzy w Polsce, tak jak pan poseł Krajewski powiedział, również już się znaleźli i to chyba w całkiem niezłych liczbach, tego co na konferencji podawali, chyba 1200 w ośrodkach się znajduje. I proszę zwrócić uwagę, że nie mają dokumentów, nie mają tożsamości. Służby nasze sprawdzają pochodzenie tych osób, tak? Bardzo ciężko jest to, bo z reguły komórki mają, a nie mają dokumentów.
No ale i w komórkach, tego, co... jak sugerował dzisiaj pan minister Mariusz Kamiński, też są ciekawe znaleziska, no między innymi filmy, zdjęcia z egzekucji.
Egzekucja, broń maszynowa, działania, prawda, w grupach zbrojnych, to nie są zwykli emigranci, prawda, ekonomiczni czy uchodźcy, a jeżeli nawet ekonomiczni, to bierzmy pod uwagę, że Polska będzie krajem przejściowym. I teraz wybiegajmy w przyszłość. Co dalej? Jeżeli byśmy ich tutaj wpuścili, tak, przejdą sobie przez granicę, a Niemcy w pewnym momencie powiedzą: stop, dziękujemy, swoich mamy dosyć. Ja wiem, że jest układ z Schengen, ale jeżeli wprowadzą jakieś prawo, że zamkną granicę na podstawie chociażby zagrożenia wewnętrznego, tak, kraju, zostaniemy z tymi uchodźcami, zostaniemy po prostu z tymi powiązaniami, bo oni mają również, tak jak stwierdzono, powiązania z talibami i to naprawdę zaczyna być niebezpieczna sytuacja. I jeżeli minister zaczyna rozpatrywać wprowadzenie stanu wyjątkowego, to uważam, że robi bardzo dobrą rzecz. No bo my musimy tutaj, zwłaszcza na wschodzie, jesteśmy najbardziej zagrożeni z tego wszystkiego. Także jestem za i najprawdopodobniej ten stan zostanie wprowadzony. Dlatego uważam, że skoro to wszystko się nasila, bo się nasila, przecież to już idą w tysiące osób i proszę zwrócić uwagę, że te osoby, które zostały już w jakiś sposób zweryfikowane, nawet przebywały na terytorium Federacji Rosyjskiej od września 2020 roku. Czyli na tej Białorusi przypadkowo się nie znaleźli. Jest to po prostu wojna hybrydowa, jest to osłabienie Polski polityczne w tym momencie chyba. No i oczywiście jeszcze połączymy to, tak jak pan powiedział, z Turowem, to na jednej granicy mamy konflikt, na drugiej granicy mamy konflikt. No,
do Turowa różnie, zaraz przejdziemy, jeśli pani
bardzo
pozwoli.
Bardzo źle to wygląda.
Jeszcze prośba do pana posła Dariusza Piątkowskiego. Dlaczego nie chcemy współpracować z Frontexem?
Nie, nikt nie powiedział, że my nie chcemy współpracować z Frontexem. Z tego co wiem, były prowadzone rozmowy z Komisją Europejską. Komisja Europejska popiera stanowisko polskiego rządu. Mówi wyraźnie o tym, że zewnętrzna granica Unii powinna być chroniona. Tu można powiedzieć, że zmieniło się stanowisko Komisji, bo jeszcze kilka lat temu, być może państwo pamiętają, próbowano narzucać przymus przyjmowania emigrantów, wtedy głównie z Afryki Północnej czy Zachodniej, z tego kanału, nazwijmy to, śródziemnomorskiego. Kanclerz Niemiec także wzywała do tego, aby przyjmować uchodźców, im pomagać. Część totalnej opozycji w Polsce dzisiaj mówi tym samym głosem, można powiedzieć, zachęcając polski rząd do zmiany stanowiska, do otwarcia granic, przyjmowania emigrantów. Natomiast my w tej sprawie jesteśmy gotowi do współpracy z Komisją Europejską, natomiast no, główny ciężar i tak musimy wziąć na siebie.
Będziemy pilnie śledzili te wszystkie wydarzenia i komentowali w kolejnych programach. To teraz przenieśmy się na zachodnią granicę, właściwie południowo-zachodnią, do worka Turoszewskiego. Konflikt z pozoru niewinny, ale przerodził się w ważne, nie tylko dyplomatyczne starcie, bo okazuje się, że nie mamy dobrego porozumienia i teraz jeszcze TSUE, czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, obciąża nas 500 000 euro dziennie kary za niewstrzymanie pracy elektrociepłowni i kopalni w Turowie. No chociaż wszyscy wiedzą, że jednego dnia to się nie ma. Między innymi były wicepremier Steinhaus szacuje, że 2 lata trwałoby wygaszanie takiej elektrowni i kopalni, a zatem z dnia na dzień to się nie da. Czy dojdzie do porozumienia? Czy unikniemy tych kar? Tutaj zaczniemy od pani Wandy Jankowskiej.
Dobrze pan powiedział. Ja to z geografii znam również jako worek turoszowski. W formie worka faktycznie.
Taka ślepa kiszka, jak się okazuje, polityczna.
Tak. Tylko to mi właśnie po głowie chodzi, że tam oczywiście te największe kopalnie węgla brunatnego i to jest na granicy, na styku Czech i Niemiec, prawda? I mnie tylko zastanawia jedno. Kryzys oczywiście wokół kopalni Turów trwa o wiele wcześniej, bo już w maju było sygnalizowane, prawda, że coś tam się dzieje, że brakuje wody. Czechy tam nie mogły chyba się dogadać, nakazały Polsce natychmiastowe zamknięcie. To chyba wtedy trzeba było zacząć rozmowy prowadzić, prawda, jakieś konsultacje, żeby do jakiegoś kompromisu dojść, a teraz mamy sytuację oczywiście, że mamy płacić te kary, tak jak pan powiedział.
Ale mnie jedno zastanawia, bo tutaj odwołajmy się jednak do geografii ekonomicznej, gospodarczej, no bo przecież obok naszych kopalni w Turowie działają bodajże 5 czeskich i 4 niemieckie. Dlaczego nie udało się zbudować takiego regionalnego porozumienia, żeby jednak tę wodę, czy uregulować te stosunki wodne, bo przecież także inne kopalnie, nie polskie, muszą oddziaływać na te stosunki wodne.
No wszystkie chyba kopalnie oddziałują, zresztą tam, gdzie jest odkrywka, oczywiście następuje degradacja środowiska, to jest logiczne chyba, prawda? I na pewno z dnia na dzień nie można zamknąć takiej kopalni, to co pan powiedział, tak? Ale mnie zastanawia, dlaczego właśnie kopalnie czeskie, niemieckie nie powodują żadnych problemów, żadnej degradacji, tam u nich wody nie brakuje, niczego, a raptownie w Polsce.
Cacy są.
Tak. Ja wiem, że w Polsce, prawda, mamy największą, w tym naszym Zagłębiu Turoszowskim, prawda, mamy największą ilość tego węgla. Może o to chodzi, że my mamy więcej, oni mniej, więc jak zamkną naszą, no to u siebie będą mieli oczywiście wszystko w porządku, tak? Kopalnie będą pracowały, ludzie będą mieli pracę. Dlaczego się nie mówi o aspekcie społecznym?
Przecież no tak, 60 tysięcy ludzi stracić może pracę.
No dokładnie, w tym Zagłębiu wszyscy tam właściwie mają pracę. Skoro kopalnie czeskie, niemieckie również mają zatrudnienie, no to co, ci ludzie nawet do tamtych kopalni nie będą mogli wyjechać, bo wiemy, że często jak zamykane były kopalnie w Polsce, to wyjeżdżali do Czech nasi Polacy pracować, tak? Także to jest naprawdę problem, który po prostu urósł do wielkości tej, że my jesteśmy źli, a dobrze, kopalnie tamte są w porządku. A druga rzecz, wczoraj mi coś się obiło właśnie na portalu społecznościowym, skoro im tak bardzo brakuje wody, to okazuje się, że były pokazywane zdjęcia z satelitów, no i w co drugim, 20 kilometrów od Bogatyni bodajże, co drugi dom z pięknym, ogromnym basenem. To chyba niekoniecznie tak tej wody brakuje. Może Unia zamiast po prostu roztrząsać na podstawie pisma z Czech, może by sprawdziła najpierw sytuację tej wody, prawda, można te odwiertnie, więc specjalistów zapytać, tak jakby tam podobno specjaliści z KGHM w Krakowie już właśnie przedstawiają, co nam grozi po zamknięciu tej kopalni, prawda? Druga rzecz chyba...
To zostawmy teraz kolejni goście. Stefan Krajewski, pana komentarz.
No ten kryzys trwa już jakiś czas. W czerwcu słyszeliśmy słowa i zapewnienia pana premiera Mateusza Morawieckiego, że jest blisko konsensusu, jest już kompromis.
No, może później, było.
Później to zostało zmienione. Oczywiście mamy też świadomość, że tu się nakładają czynniki i natury politycznej, bo też okres kampanii wyborczej w Czechach, ale też natury ekonomicznej, bo przecież jeśli oni wszyscy...
Ale czytałem doniesienia, że Turów i tamte problemy to gdzieś na 30. miejscu, jeśli chodzi o kampanię,
polityczną. No ale tutaj też wiadomo, że polityka międzynarodowa to twarda gra. Tutaj nie wolno się na nikogo obrażać. Trzeba siadać do stołu, rozmawiać, prowadzić dialog i znaleźć kompromis.
Czy zapłacić?
No zamknąć oczywiście nie ma takiej możliwości, bo to jest 7% energii, o której mówimy. To jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego tamtej części Polski, ale też płacenie kar, no to wiemy, z czym się wiąże. To są pieniądze, które mogą trafić do samorządów, do służby zdrowia, do...
A może się umówić z Czechami, że te pieniądze, które już trafiły w ramach tych karnych odsetek na różne konta, przeznaczyć na sfinansowanie,
zacząć tych inwestycji, o których rozmawiamy tak, tam, żeby przeciwdziałać jednak, no trzeba też to wypracować. I o tym tutaj też trzeba rozmawiać, bo jeżeli tego nie wypracujemy, kompromisu, to będzie no, licznik bije i codziennie będziemy to karę płacić, a szkoda. No żadne euro nie powinno być zmarnowane. I tutaj też no, CUE działa w oparciu o przepisy prawa. Być może,
chociaż
jak już wielu mówi, że chociażby to, że jest jednoinstancyjne, nie powinno tak być, bo powinno być możliwość odwołania się do innej instancji, więc to jest wszystko ważne i wymaga takich twardych rozmów.
Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość. A może o co innego chodzi, bo gdzieś usłyszałem taką opinię, że Unia Europejska to takie swoiste szachy, w których no teraz mamy 27 z jednej strony, 27 z drugiej, a zatem znacznie więcej niż w prawdziwych szachach. I gdzieś może jakieś interesy nie zostały dogadane i ktoś postanowił nacisnąć Turów, żebyśmy ustąpili w innym miejscu. Jak pan sądzi?
Bardzo możliwe, nie można tego wykluczyć. Po pierwsze, my nie możemy zamknąć kopalni elektrociepłowni. To tak jakby nagle, nie wiem, ktoś nakazał zamknąć elektrociepłownię w Białymstoku tylko dlatego, że jest głównie opalana węglem i nagle setki tysięcy ludzi traciłoby dostawy prądu, bo ktoś w Komisji Europejskiej sobie tak wymyślił, gdyż jakieś inne państwo by uznało, że szkodzi ono środowisku. No, absurdy. Rozumiemy, że ochrona środowiska jest ważna, natomiast no, decyzje podejmowane także przez instytucje unijne powinny być podejmowane z rozwagą. Tu mamy do czynienia ze swego rodzaju takim przymusem ideologicznym. Plany Komisji Europejskiej, które mają nakazywać bardzo szybką, gwałtowną zmianę w energetyce, odejście choćby od energetyki węglowej, mogą doprowadzić do katastrofy. A tu przypadek Turowa to jeszcze przypadek, w którym nakładają się uwarunkowania wewnętrzne. Przywódca jednej z partii czeskich wywodzi się z tego regionu przygranicznego z Polską. On wcześniej w kampanii samorządowej dosyć mocno wykorzystywał ten wątek i teraz wykorzystuje go także w kampanii wyborczej. Trudno się więc spodziewać, aby przed wyborami w Czechach doszło tu do jakiegoś kompromisu. Rozmowy trwają już od kilku miesięcy. One nie zaczęły się tydzień czy dwa tygodnie temu. Rozmawiałem z jednym z wiceministrów, którzy uczestniczyli w tych rozmowach. No to wskazywał wyraźnie na to, że strona czeska tak naprawdę zwleka, nie chce podejmować jakiejkolwiek decyzji. Często sprawy, które wydawało się, że zostały już zamknięte, na kolejnym spotkaniu rozpoczynane są zupełnie od nowa. Po stronie czeskiej brak jest tak naprawdę chęci do zawarcia kompromisu. Być może zmieni się to po zakończeniu kampanii wyborczej.
A czy udałoby się jednak doprowadzić do takiego wspólnego działania, by uregulować tę sytuację wodną, czy stosunków wodnych w tamtych okolicach, to znaczy i w Niemczech, i w Czechach, i w worku turoszowskim, no bo jednak mamy do czynienia z wielkimi odkrywkami, które muszą siłą rzeczy naruszać owe układy hydrologiczne. i żeby to wreszcie uregulować do czasu, kiedy no, wszyscy będą się wycofywali jednak z wydobycia węgla. Jak pan sądzi?
Warto to zrobić, bo jest to degradacja środowiska na ogromną skalę. Rozwiązanie kwestii kopalni w Turowie nie rozwiąże, jak się wydaje, problemów w tamtej części Europy.
Bo weźmy jeszcze pod uwagę no, wielką odkrywkę w Bełchatowie. Przewiduje się, że po zamknięciu kopalni w Bełchatowie tam będziemy mieli najgłębsze jezioro w Polsce, ponad 300 metrów głębokości, a zatem Hańcza, nasze jezioro, zostanie zdetronizowana jako najgłębsze jezioro w Polsce.
Bełchatów też pokazuje, że te kopalnie oddziaływują na stosunki wodne także w innych częściach naszego kraju i w innych częściach świata po prostu.
Te zmiany są zauważalne, czyli oczywiście kopalnie odkrywkowe, ale też myślę, że warto by było doprowadzić do powołania takiej ponadnarodowej nawet jakiejś komisji i sprawdzenie faktycznie, które te kopalnie wpływają, bo skoro mamy ich kilka i teraz mówienie, że tylko Turów zagraża, a pozostałe nie, no to też może być swego rodzaju nadużyciem. Ale też to jest moment, kiedy powinniśmy się zastanowić nad dywersyfikacją tych dostaw energii, chociażby to odnawialne źródła energii, o których tak dużo mówimy, a za mało ciągle się dzieje, bo i biogazownie, które mogłyby powstawać, dzisiaj przecież jest dyskusja o tym, że jeśli gospodarstwa odchodzą od produkcji zwierzęcej, mogłyby produkować energię, tak? Mogłyby produkować tlen, no,
ale
energię.
Musiałby pan znaleźć wielkie pieniądze na zmodernizowanie sieci energetycznej.
Myślę, że lepiej niż płacić kary później, szukać tych pieniędzy, ale też to wymaga rozwiązań prawnych, nowych.
No, możemy takich, zaszantażować ewentualnie Unię Europejską. No fajnie, będziemy płacić te kary, ale one zostaną w Polsce, zainwestujemy w energetykę odnawialną.
No to by było dobre, bo to też te inwestycje są potrzebne, tylko czy znajdziemy no, poparcie tutaj w
i dostatecznie dużo środków.
To, co państwo wcześniej mówiliście, narracja wokół naszej tej kopalni jest przeciwko nam, ale proszę zwrócić uwagę właśnie, że to jest okres wyborczy zarówno u Niemców, jak i chyba bodajże w październiku w Czechach i pewnie temat ucichnie, dogadają się po wyborach i wszystko wróci do normy.
Mamy taką nadzieję, no bo na horyzoncie również jest spór o fundusze unijne, które nie do końca trafiają do nas. Krajowy plan odbudowy też nie został potwierdzony, zaakceptowany i tutaj mamy kolejne progi, które nie pozwalają nam korzystać z tych funduszy unijnych. Dariusz Piątkowski, jaki jest pana komentarz?
Widać, że Unia Europejska nierówno traktuje poszczególne państwa członkowskie. Komisja Europejska od długiego czasu próbuje, nie tylko zresztą ona, także inne instytucje unijne, próbują rozpychać się ze swymi kompetencjami, mając tutaj wsparcie części dużych państw unijnych, które poprzez te instytucje unijne zarządzają tak naprawdę Unią Europejską, zmieniając jej charakter. Przypomnę, że w traktatach zawieranych przez państwa unijne przekazywano konkretne uprawnienia. Dziś Komisja Europejska, Parlament Europejski czy TSUE próbują zawłaszczyć kolejne kompetencje, które nie były przyjęte przez traktaty. Polska będzie i przeciwstawia się, nie tylko będzie, ale przeciwstawia się tego typu decyzjom. Złożyliśmy wnioski z Krajowego Planu Odbudowy zgodnie z terminami. Urzędnicy unijni na siłę przeciągają podjęcie decyzji, chociaż nie ma żadnych podstaw ku temu, aby przedłużać te decyzje.
Czy to nie moment, żeby jednak też wystąpić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, żeby się wreszcie zajął, jakiego rodzaju kompetencje są zawłaszczane, a jakiego rodzaju kompetencje nie powinny być, znaczy są w traktatach i nie powinny być przekraczane? Jak pan sądzi?
Nie wiem, czy TSUE jest tu akurat najlepszą instytucją do tego. To tak naprawdę trzeba pamiętać, że jest to decyzja suwerennych państw i to te państwa powinny rozstrzygać o relacjach tych państw z takim tworem, jak chociażby Unia Europejska.
No, ale skoro naszym zdaniem, panie pośle, naruszają te traktaty i zawłaszczają, to może no, trzeba by było wystąpić.
Być może, natomiast po ostatnich doświadczeniach z TSUE mam wątpliwości, czy jest to organ, który będzie w stanie sprawiedliwie i zgodnie z przepisami prawa rozsądzić taki spór. Na razie idziemy raczej podobną drogą, jak szły niektóre państwa unijne, chociażby Niemcy, które swego czasu kilkakrotnie już zwracały się do swego Trybunału Konstytucyjnego z prośbą o rozstrzygnięcie takich wątpliwości prawnych, chociażby dotyczących wyższości prawa unijnego. Podobnie postąpił także pan premier Morawiecki, zwracając się do Polskiego Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie, czy prawo unijne jest ważniejsze, czy prawo zawarte w polskiej konstytucji. Jesteśmy w trakcie rozprawy. Z tego, co pamiętam, odbyło się chyba pierwsze posiedzenie w tej sprawie, chociaż wcześniej Trybunał już wydawał podobne orzeczenia, Trybunał w zupełnie innym składzie, orzekając o tym, że prawo polskie dominuje nad prawem unijnym, zwłaszcza tam, gdzie traktatowo nie przekazaliśmy kompetencji Unii Europejskiej.
Ale to oni trzymają kasę, Stefan Krajewski.
No, trzeba taką, myślę, że też debatę przeprowadzić na forum wspólnoty, bo to nie tylko nas dotyczą te rozstrzygnięcia, w tej chwili akurat nas, ale też część krajów członkowskich o tym jasno i głośno mówi, że jednak powinno być więcej kwestii przedyskutowanych. Widzimy, że zmiany zachodzą, bo chociażby te uwspólnotowienie długu, na które chociażby nie godzili się początkowo Niemcy, to wszystko się zmienia, bo i wspólnota ewoluuje, i świat, ta sytuacja geopolityczna się zmienia przez wiele lat. No, myślę, że nawet ci założyciele wspólnoty o pewnych kwestiach no, nie byli w stanie przemyśleć tego do końca, zastanowić się, bo to już minęło 60 lat za chwilę.
No, ale zastanawiające jest, że jak są traktaty, no to one nie mają miliona stron, czy 2 milionów, czy nie wiadomo ile, tylko określoną liczbę i tam pewne rzeczy...
Pewne rzeczy są zawarte i powinny być jednakowo traktowane.
No, jednakowo powinniśmy umieć je czytać.
No ale to z tą interpretacją prawa, to myślę, że nie tylko w TSUE, ale
i w Polsce
jest znajdziemy
problem.
Problemy. Tak.
Wanda Jankowska.
No właśnie tak, przysłuchując się tym wypowiedziom, proszę zwrócić uwagę, że Unia Europejska, czyli TSUE, przepraszam, zamyka jedną ręką kopalnię, ale nie bierze pod uwagę na przykład tego, że nakazać zamknięcie to jest jedno, a jeżeli na przykład wygramy sprawę, czyli co? Będzie można otworzyć kopalnię, bo stwierdzimy, że w Czechach, w Niemczech też trzeba było
wystawimy rachunek
zamykać.
TSUE za powrót?
No właśnie. I teraz w tym momencie, przy takim rozwiązaniu, kto nam zapłaci za koszty poniesione właśnie poprzez to, że teraz płacimy te kary, że oczywiście nie skorzysta na tym również no, społeczeństwo tak samo, no bo miejsca pracy i tak dalej. Druga rzecz, wiemy, tak jak powiedzieli przedmówcy, że tak jak w Polsce, tak i w Unii Europejskiej sędziowie niestety nie ponoszą za nic odpowiedzialności. Te ich decyzje nie pierwszy raz okazały się nietrafne i się skończyło na niczym, tak? Brak odszkodowań, brak wszystkiego. Sama przechodziłam przez sądy, to wiem, jak to również działa w Polsce. I dlatego mówię, to wszystko jest jakieś takie dziwne, nastawione na to, żeby po prostu dalej pokazać Polskę jako kraj, który łamie po prostu podstawy te prawne i żeby przytrzymać te pieniądze. Tak jest moje zdanie. Pokażemy wam, że łamiecie prawo, przytrzymamy pieniądze, jak zrobicie porządek, to dostaniecie pieniądze. Tak odbieram jako zwykły obywatel.
I no, tu spoglądam w program telewizyjny, podglądamy różnorodne kanały i między innymi przed chwilą pojawiła się informacja, że ponad 52% Polaków popiera przedłużenie stanu wyjątkowego na wschodniej granicy, aż do czasu, kiedy sprawa zostanie uregulowana. A zatem czekamy na decyzję w tej sprawie i także w sprawie funduszy unijnych. Dwa tematy jeszcze na koniec. Polski Ład. Tu pytanie do pana Stefana Krajewskiego. Opozycja podnosi, że strasznie szybko jest to wszystko debatowane i nie da się precyzyjnie zapanować nad proponowanymi zmianami.
Na pewno tempo rozpatrywania Polskiego Ładu jest duże. No, tak jak wcześniej dyskutowaliśmy o Krajowym Planie Odbudowy, który dzisiaj ze względu na te różne problemy jest zatrzymany, ale Polski Ład no, powinien być przede wszystkim przedyskutowany zarówno z opozycją, jak i z samorządami, których to będzie dotyczyć, przedsiębiorcami. No i dobrze jest
obywatelami.
Z obywatelami oczywiście, bo to dotyka nas wszystkich i ważne, żeby znalazły się te rzeczy ważne. Nie dopiero później, jak zacznie obowiązywać, będziemy się oglądać, że zostało coś nie do końca wypracowane, coś jest dziurawe, nie działa, więc ta debata jest na pewno potrzebna. Te pieniądze, które mają zasilić chociażby budżety samorządów, ale z drugiej strony no, na podstawie tych naborów, takich to często zgłaszaliśmy te problemy z podziałem tych środków, to powinno być też jasne, transparentne, bo to nie każe się samorządu później ostatecznie, tylko mieszkańców danej gminy, danego powiatu i to jest wszystko ważne, bo rządzący się zmieniają, zarówno ci na górze, jak i w samorządach, różnie bywa, a ludzie ze swoimi problemami zostają tu na dole.
Wanda Jankowska, Kukiz 15.
No powiem szczerze, że nie śledzę teraz już do końca tego Polskiego Ładu. Nie znam tych ustaw, które są wprowadzane. Jedyne w zasadzie, co mnie interesuje, to, że jest to dobry początek współpracy Pawła Kukiza, oczywiście w realizacji naszych postulatów, prawda? Chociażby na podstawie tego, że 17 września Sejm już uchwalił ustawę antykorupcyjną, prawda, przygotowaną przez posłów Kukiz 15. Poza tym w ramach zawartej tej umowy politycznej my będziemy pilnować swoich postulatów i tak jak obiecał nasz lider Paweł Kukiz, on będzie popierał Polski Ład. A jeżeli cokolwiek będzie nie tak w tych ustawach, no to przecież w każdej chwili można będzie wprowadzić poprawki, bo wiemy, że to jest stosowane bardzo często przy wszystkich. Nie wszystko jesteśmy w stanie chociażby zobaczyć, jak będzie się sprawdzało w rzeczywistości i w tym momencie trzeba będzie nad tym pochylić się i być może wtedy będzie ten moment, gdzie obywatele będą mogli zabrać głos bardziej wyczekująco, chociażby dlatego, że teraz obecnie Paweł Kukiz również czeka na rozmowę, planuje rozmowę z prezydentem Dudą i między innymi będzie rozmowa dotyczyła zmiany w ustawie o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej. Głównie chodzi o to, żeby po prostu obywatele mogli wypowiadać się elektronicznie, tak samo jak obywatelska inicjatywa ustawodawcza, żeby mogli zgłaszać oczywiście projekty obywatelskie, a podpisy, żeby były zbierane przez internet. W dobie pandemii i tych lockdownów to jest chyba logiczne, że zebranie jakiejkolwiek ilości podpisów przy obecnie Rozumiem. Funkcjonującym RODO absolutnie jest niemożliwe. Dlatego zapewnienia mamy lidera. W piątek mieliśmy spotkanie zarządu online, że będzie popierał ustawy Polskiego Ładu, tak jak obiecał to w porozumieniu programowym.
Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dużo jest tych przepisów, które trzeba zmieniać.
One dotyczą w ogromnej mierze przepisów podatkowych. Okazuje się, że często zmiana jednej ustawy dotyczy także kilku innych. Przypomnę, że program Polskiego Ładu został ogłoszony już kilka miesięcy temu. Można więc było te dyskusje i były one prowadzone od dłuższego czasu. Przypomnę, że te rozwiązania podatkowe będą korzystne dla przytłaczającej większości Polaków. Mówimy o wielokrotnym podniesieniu choćby kwoty wolnej od podatku, czy ponad 30 tysięcy złotych. To naprawdę kwota, którą niewiele państw w Unii Europejskiej oferuje swoim obywatelom jako kwotę, od której nie płaci się podatku. Według wyliczeń ekonomistów 18 tysięcy podatników zyska na
milionów.
Milionów, tak, przepraszam bardzo, 18 milionów Polaków, podatników dorosłych zyska na propozycjach podatkowych, a one teraz muszą być szybko procedowane, ponieważ jeżeli mają obowiązywać od przyszłego roku, to musimy je uchwalić w ciągu kilku najbliższych tygodni i dlatego pewne przyspieszenie prac parlamentarnych w tej sprawie.
Bo to musi być wcześniej ogłoszone, żeby mogło obowiązywać od 1 stycznia.
Tak, z tego co pamiętam do końca listopada chyba musimy przyjąć ustawy podatkowe, aby mogły one obowiązywać od przyszłego roku.
A zatem stąd tak intensywne prace legislacyjne. Będziemy się również temu wszystkiemu przyglądać, bo dotyka to każdego z nas, bo każdy z nas musi zapłacić podatki, musi zapłacić składkę chorobową i w związku z tym no, będziemy tę debatę śledzili. I na zakończenie, no właśnie, co będzie w Niemczech? Angela Merkel kończy swoją przygodę z polityką, w sensie takim, że przestanie kierować rządem, ale no, wyniki wyborów w Niemczech wskazują na to, że Niemcy opowiedzieli się za wielką koalicją, taka jak kiedyś już bywała nieraz, czyli za koalicją SPD-CDU, bo różnice są bardzo niewielkie, po około 25% obie partie zdobyły. A zatem kto zastąpi Angelę Merkel i czy to będzie lepiej dla naszego kraju? Stefan Krajewski.
Na pewno 16 lat sprawowania urzędu kanclerza przez panią Angelę Merkel to długi czas. Dużo zmian, które zachodziły i w Europie, i na świecie. No, Niemcy tutaj pokazali, że jednak chcą mimo wszystko tych partii, które są proeuropejskie, które chcą dalej Niemiec we wspólnocie, nie doszły do głosu mocniej niż to było zapowiadane, ani środowiska skrajnie lewicowe, ani skrajnie prawicowe. Więc,
no, ale skrajna prawica powyżej 10% to już dużo, skrajna lewica ale więc około 5%.
Około 5%. Mówiło się, że to poparcie może być większe, natomiast co to oznacza dla Polski? Myślę, że tutaj musimy bacznie śledzić tą sytuację, pogratulować wygranemu w momencie, kiedy już to się wszystko rozstrzygnie, nie popełnić tego błędu, co był ze Stanami Zjednoczonymi, bo no, na wyniki wyborów obrażać się nie można ani we własnym kraju, ani też w innych krajach, u sąsiadów. No nie są nam na pewno potrzebne jakieś problemy tutaj po zachodniej stronie, bo wystarczy im na wschodniej granicy. No i też musimy myśleć, jak to, te relacje gospodarcze wzmacniać, bo i eksport, który kierujemy w stronę Niemiec, jest ważną częścią naszej gospodarki, no, naszych przychodów. No tak, no i to musimy mieć na względzie, ale też
nastawienie na tą zieloną energię, bo sami przecież podziękowali za atom, chcą zamykać elektrownie jądrowe, a my chcemy je budować. Czy tutaj nie będzie takiego iskrzenia?
No być
gdyby
może
to
będzie,
było SPD wspólnie z zielonymi.
Bo słyszeliśmy do tej pory chociażby o polityce związanej z wygaszaniem elektrowni węglowych, a z drugiej strony Niemcy zainwestowały. Mówimy tyle o ekologii, a to najważniejsze koncerny samochodowe niemieckie miały oskarżenia o to, że zostało to udowodnione, że fałszowały swoje wyniki po to tylko, żeby pokazać, że są bardziej eko i tutaj użytkownicy wygrywali poszczególne procesy sądowe, więc no to ten zdrowy rozsądek i umiar, oby on wygrał, bo on jest wszędzie potrzebny, bo dzisiaj, jeśli mówimy i w wielu miejscach słyszymy, że chociażby rolnictwo jest największym zagrożeniem, no nie, to rolnictwo jest w dużej mierze rozwijane raczej w oparciu o zgodę z klimatem, ze środowiskiem. Tak też powinno być, bo
no,
konwencjonalne
ale
może
zieloni
być
są tutaj bardzo
no to
radykalne,
i naszych zielonych, całe szczęście niezbyt wielu reprezentantów w polskim Sejmie mamy, ale te ich stanowisko często są takie irracjonalne i to trzeba zmieniać.
Wanda Jankowska.
No, z tego, co obserwowałam właśnie, ale to w zasadzie te wybory w Niemczech interesują mnie troszeczkę z innej perspektywy, z perspektywy ordynacji wyborczej, bo my oczywiście również w swoich postulatach mamy ordynację jednomandatowe okręg wyborczy, czy też teraz powstaje ten zespół powoływany w parlamencie do między innymi zespołu parlamentu do spraw zmiany ordynacji wyborczej. Proszę zwrócić uwagę, że ten system wyborczy mieszany w Niemczech bardzo fajnie w tych wyborach również sprawdził się. Dlaczego? Startowało 47 partii, więcej niż w jakichkolwiek poprzednich wyborach. Łącznie kandydatów było chyba ponad 6 tysięcy, tak? Żadna partia w tym momencie nie uzyskała bezwzględnej większości, ale co to oznacza? Długie rozmowy koalicyjne, tak jak mój przedmówca powiedział, tak? One mogą nawet trwać kilka miesięcy i bierzmy pod uwagę to, że kanclerz jest wybierany dopiero po osiągnięciu porozumienia, tak? Przez tą koalicję. Różnice, tak jak pan redaktor powiedział, są bardzo małe, tak? Tam SPD, czyli socjaldemokraci 206 chyba, chrześcijańsko-demokracja 196, ale zieloni 118, liberałowie 92, tak? czyli jest z kim rozmawiać, jest z kim zawiązywać koalicję. Teraz wróćmy do tego, że Niemcy bardziej ufają kandydatowi z SPD. Widocznie są już zmęczeni również 16-letnim rządzeniem
Albo postać z tytułu jest bardziej bezbarwna. Pani Wando, na czym, tak, jednym zdaniem, na czym polega ta fajność niemieckiego systemu?
Ale chociażby na tym, że połączenie systemu większościowego i proporcjonalnego powoduje, że połowa deputowanych do tego Bundestagu wybierana jest w jednomandatowych okręgach wyborczych, tak? Tych okręgów wyborczych w Niemczech jest 299 i proszę zwrócić uwagę, że jeden okręg wyborczy liczy około 250 ludzi, tak? 250 tysięcy obywateli, tak? I w tym momencie łatwiej jest dotrzeć dla takiego kandydata z jednomandatowego okręgu wyborczego, czyli tego, kto skończył 18 lat i czuje się w polityce bardzo dobrze, że chce zmieniać ten kraj. Jeżeli zapracuje w tym okręgu na wybór, to proszę bardzo, nie musi przekroczyć 5%, bo jednomandatowe okręgi wyborcze, czyli w tych 299 okręgach wyborczych wchodzi 299 posłów wybranych metodą większościową. Zdobyłeś najwięcej głosów, wchodzisz.
Będziemy czekali na tę wielką koalicję i na zakończenie. Tylko prośba o kondensację wypowiedzi. To jest prośba do pana posła Dariusza Piątkowskiego, bo czas jest nieubłagany. O komentarz wyników wyborów w Niemczech.
Kampania wyborcza ma tam ogromną dynamikę. Początkowe sondaże pokazywały na zwycięstwo CDU-CSU, potem ogromne nadzieje Zielonych. W końcu najsilniejszą partią okazało się SPD. Widać jednak pewną równowagę między tymi najważniejszymi partiami. Nie ma zdecydowanego zwycięzcy. Pewnie długo potrwają negocjacje koalicyjne. Pozycja nowego kanclerza prawdopodobnie będzie dużo słabsza niż pani Angeli Merkel. My po prostu musimy twardo grać o swoje interesy, kontynuować współpracę gospodarczą, która jest korzystna dla obu stron, jednocześnie zabiegać o te rzeczy, które są istotne z naszego punktu widzenia, jak chociażby prawa Polaków mieszkających w Niemczech. Demokracja jakby miała swoje święto, będziemy rozmawiali z każdym rządem, który wyłoni się po wyborach.
Dziękuję bardzo za spotkanie. A dzisiaj debatowaliśmy o wydarzeniach politycznych z wiceprzewodniczącą Kukiz 15 Wandą Jankowską. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Posłem Prawa i Sprawiedliwości Dariuszem Piątkowskim.
Dziękuję bardzo.
Oraz posłem Koalicji Polskiej PSL-u Stefanem Krajewskim.
Dziękuję bardzo. Bądźcie zdrowi.
Ja również dziękuję. Lech Pilarski, do usłyszenia.